Brak pieniędzy na jedzenie, dojazd do pracy, ogrzewanie, a nawet na czynsz. W Polsce nie brakuje osób borykających się z brakiem pieniędzy na podstawowe potrzeby. Co prawda, liczba osób w skrajnym ubóstwie, czyli żyjących poniżej minimum egzystencji w Polsce, spadła z około 2,5 miliona w 2023 roku do blisko 2 milionów. To wynika z raportu Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu Poverty Watch 2025 za ubiegły rok. Ale liczba osób w ubóstwie relatywnym, czyli wydających mniej niż 50% średnich wydatków krajowych, wzrosła z około 4,6 miliona do 5 milionów. W systemie wsparcia istnieje tak zwana luka socjalna, o której rzadko się mówi. Około 975 tysięcy osób żyje w skrajnym ubóstwie, ale formalnie nie kwalifikuje się do pomocy społecznej. W grupach szczególnie zagrożonych ubóstwem są dzieci, seniorzy 65+ i osoby niepełnosprawne. Spadek skrajnego ubóstwa jest pozytywnym sygnałem. Realne minimum egzystencji wzrosło m.in. dzięki podwyżce świadczeń, wzrostowi płacy minimalnej, spadkowi inflacji. Jednak wzrost ubóstwa relatywnego pokazuje, że choć mniej osób żyje w najgorszym niedostatku, to coraz więcej osób żyje znacznie gorzej niż przeciętnie. Nie nadążają za tempem bogacenia się społeczeństwa, a system pomocy społecznej nie nadąża za zmianami ekonomicznymi. Jak przeciwdziałać ubóstwu? Czy system może działać lepiej? Jak funkcjonują organizacje niosące pomoc osobom ubogim i jak my sami możemy pomóc, dokładając nawet małą cegiełkę? To pytania do naszych gości, a pierwszym gościem jest pan profesor Ryszard Scharfenberg, Uniwersytet Warszawski, Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu i Stowarzyszenie ATD Czwarty Świat. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Mamy, panie profesorze, aż 5 milionów ubogich Polaków, jednak z drugiej strony skala skrajnego ubóstwa zmniejszyła się do 1,9 miliona obywateli, a jednocześnie 975 tysięcy osób żyjących w nędzy jest zbyt bogata, by otrzymywać pomoc społeczną od państwa. Jakie są konsekwencje takiego stanu rzeczy, gdy chodzi o ludzi ubogich w Polsce?
Konsekwencje są takie, że te prawie 2 miliony osób w skrajnym ubóstwie nadal jest w bardzo trudnej sytuacji, która z definicji minimum egzystencji zagraża ich zdrowiu, ponieważ no, nie odżywiają się tak, jak powinni, mają liczne stresy związane z tym, ze swoją sytuacją materialną. Więc nadal ta liczba jest zbyt wysoka i powinniśmy dążyć do jej znacznego ograniczenia. Co do wzrostu tych, którzy są powyżej granicy ubóstwa skrajnego, a poniżej granicy ubóstwa relatywnego, zresztą te granice dzieli tylko 300 zł, więc to jest, nie jest to jakaś, że ci, którzy są w ubóstwie relatywnym, a nie skrajnym, są w jakiejś bardzo poważnie i mocno lepszej sytuacji. No, ta liczba się prawie o milion zwiększyła, co też oznacza, że te osoby może trochę lepiej sobie radzą niż te w skrajnym ubóstwie. Niemniej jednak to, że im uciekają średnie wydatki, no to też ma liczne nie tylko takie konsekwencje wynikające z trudności materialnych, ale również wynikające z odczuwania wzrostu nierówności i rozmaite psychospołeczne stresy i porównywanie się z innymi, czy które prowadzą, no co prowadzi do właśnie takiego stresu psychospołecznego związanego z tym, że no, niby się mówi, że jest lepiej, a nam jest nie tak dużo lepiej, jak było wcześniej. Więc takie bym miał tutaj uwagi dotyczące tego, że ubóstwo, czy to skrajne, czy relatywne, niesie ze sobą dużo poważnych i szkodliwych skutków zarówno dla osób, jak i dla rodzin, ponieważ w rodzinach, w małżeństwach problemy materialne, różne wyzwania z tym związane prowadzą do konfliktów, trudności też w wychowywaniu dzieci. To też wpływa na dzieci i ich wyniki edukacyjne. Więc sytuacja ta nadal budzi duży niepokój i jesteśmy zaniepokojeni też tym, co rząd robi albo czego nie robi w tym zakresie.
No właśnie, to porozmawiajmy o tym, co rząd robi, czego nie robi, bo przypomnijmy, że w 2024 obecne kierownictwo resortu pracy i polityki społecznej obiecało zmianę systemu z waloryzacji raz na 3 lata na waloryzację coroczną świadczeń. Czy coś pan wie, jakieś zmiany rzeczywiście co roku będą waloryzowane świadczenia socjalne?
No tutaj wiemy na pewno, że świadczenie wychowawcze, czyli 800+, tego rząd nie będzie waloryzował, czyli będzie to świadczenie traciło wartość realną ze względu na nadal występującą inflację. Nie wiemy, co rząd zrobi z zasiłkami rodzinnymi, bo tutaj nic nie zapowiedział. Zapowiedział, że będą prowadzone prace, ale na razie nic nie wiadomo na temat tych prac, a te zasiłki dla uboższych rodzin są zamrożone od 2016 roku. To, co rząd zapowiedział i co już przygotował projekt w tym zakresie, to jest zmiana weryfikacji 3-letniej kryteriów dochodowych do pomocy społecznej. To są te kryteria, które odpowiadają za tą lukę socjalną i prawie 1 000 000 osób, które według pomocy społecznej nie są ubogie, a są skrajnie ubogie według kryteriów GUS-u. No i tutaj sytuacja jest taka, że żeby to zaczęło funkcjonować od 2026 roku, to już musiałaby ta ustawa wchodzić, być uchwalona. A tutaj ona nawet nie weszła do prac na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Więc wyraźnie widzimy, że tutaj ministerstwo ma, jak już jakieś projekty są, no to ma duży problem z tym, żeby te projekty przeszły przez proces legislacyjny i zaczęły obowiązywać. Jeżeli w 2026 roku sytuacja będzie taka, że kryteria pozostaną na takim samym poziomie jak w 2025, bo w 2025 nastąpiła podwyżka tych kryteriów, więc sytuacja może trochę się poprawi, ale też nie bardzo, bo te kryteria zostały podwyższone niedostatecznie, to będziemy mieli do czynienia z taką samą sytuacją jak w 2024 roku, czyli znowu będzie około 1 000 000 osób w skrajnym ubóstwie, które są wykluczone z pomocy społecznej. I później przyjdzie rok 2027, kiedy to w tym roku rząd no, musi podjąć decyzję o tym, co zrobić w ramach tej 3-letniej weryfikacji. No i a jeżeli coś postanowi, no to wtedy dopiero to będzie obowiązywać od 2028 roku. No to są rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Wiemy, że jest wiele wydatków na obronność i tak dalej, ale oszczędzanie na najbiedniejszych to naprawdę uważam za trudne do zrozumienia i niestety to ministerstwo ponosi porażki legislacyjne na tym froncie.
Warto, żeby to też wybrzmiało, że w 2026 roku wejdzie w życie pierwsza unijna strategia walki z ubóstwem. No i w tym kontekście polski rząd powinien pilnie naprawić rozpoznane już błędy w myśleniu strategicznym i systemowym. Wspomniał pan profesor o świadczeniu 800+, to jest świadczenie dla rodzin z dziećmi. I teraz pytanie w tym kontekście, czy tym skrajnym ubóstwem, w związku z tym, że to 800+ jest, powoduje, że najbardziej zagrożone tym skrajnym ubóstwem są osoby w wieku 65+.
No jeżeli, no nie wiem dlaczego pan połączył akurat 800+.
No bo tu te osoby 65+ nie mają takiego świadczenia jak 800+. Nie
no,
mają tych dodatkowych
ktoś
pieniędzy.
Ktoś mógłby powiedział, że mają, jeżeli są emerytami bądź rencistami, to mają 13-14. Czyli to, jakbyśmy zastanawiali się, co PiS wprowadził dla osób starszych, no to pierwsze, co przychodzi do głowy, to są właśnie 13-14. No to są świadczenia, które ograniczają nieco ubóstwo osób starszych, ale jeżeli chodzi o wyniki dla osób starszych, 65+, no to mamy, część z tych osób nie ma uprawnień do emerytur i rent, i ich omijają tutaj podwyżki, czy też no, świadczenia takie jak 13 i 14, czy też waloryzacja emerytur i rent. Więc tu mamy problem. Co prawda w 2024 roku podniesiono zasiłek stały w pewien sposób. Już nie będę wchodził w szczegóły techniczne, jak to zrobiono, więc ten zasiłek stały możliwe, że trochę poprawił sytuację tych, którzy nie mają uprawnień emerytalnych i rentowych osób starszych, ale generalnie te wszystkie działania no, nie doprowadziły do zmniejszenia ubóstwa skrajnego osób starszych w 2024 roku. No i obawiam się, że również w 2025 i 2026 będziemy mieli podobne problemy. Czyli tutaj w świadczeniach dla osób starszych, szczególnie 65+ i myśląc całościowo, a nie tylko o emerytach, możemy mieć kłopot. Chociaż z drugiej strony wprowadzono rentę wdowią, która dla wielu, w szczególności kobiet, no, oznacza pewną poprawę sytuacji i to też dotyczy uboższych emerytek, które mogą w większym stopniu łączyć emeryturę, czy w ogóle łączyć emeryturę z rentą rodzinną po mężu. No, trochę trudniej, bo to nie dotyczy tych kobiet, które nie miały mężów, więc są tam pewne luki dotyczące tego systemu dla osób, gdybyśmy tak patrzyli tylko, jeśli chodzi o osoby starsze. No, obowiązuje cały czas ten program, który wprowadził PiS, czyli Mama 4+. To jest dla tych kobiet, które wychowywały 4 i więcej dzieci i wtedy jak mają świadczenia emerytalne niższe niż najniższa emerytura, czy w ogóle nie mają, no to dostają świadczenie wyrównujące do najniższej emerytury. Czyli tu mamy rozmaite instrumenty, ale te instrumenty działają niewystarczająco tak, żeby ograniczać ubóstwo skrajne osób starszych, czy też ubóstwo relatywne osób starszych.
A czy tak zwane babciowe, panie profesorze, ogranicza poziom ubóstwa skrajnego, ubóstwa szczególnie?
No, babciowe przede wszystkim z tego rozwiązania korzystają rodziny, które już mają osoby pracujące w swoim składzie, czy też mają osoby, które mają duże szanse na to, żeby podjąć pracę. No to wtedy 1500 złotych na właśnie jakąś opiekę nad dziećmi, taką w takiej czy innej formie. To trochę się, jeżeli tam w rodzinach na przykład była osoba, która zastanawiała się, co robić i tak dalej, i tu nagle się pojawia i mają dziecko przy okazji w wieku tam 12-36 miesięcy i tutaj z tego bodźca, tylko kierując się tym bodźcem, podjęła pracę, no i jeśli chodzi o płacę, nawet na płacy minimalnej, no to i tak bardzo mocno poprawiłoby się sytuacja takiej rodziny. Ale jeżeli to jest rodzina, w której i tak była praca, no to jest to raczej dodawanie tym, którzy już mieli lepiej. To jeśli chodzi o te rozwiązania aktywnie w pracy i aktywnie w żłobku. Co do aktywnie w żłobku, no rząd tu się chwali, że tu bardzo rozszerza ekspansja miejsc w żłobkach i tu zmniejszenie opłat za żłobki, ale cały czas nie wiemy, ile rodzin naprawdę biednych, w których dzieci naprawdę by skorzystały z dobrej opieki, jakości opieki żłobkowej, czy nawet takich specjalnie dla tych dzieci kierowanych programów. No to tutaj nie wiemy, czy jest tak, że może w klasie średniej mamy tutaj, że to klasa średnia bardziej korzysta, ci, którzy już pracują, natomiast ci, którzy by najbardziej z tego korzystali, no nadal są wyłączeni, bo na przykład tam mama nie pracuje i w związku z tym nie należy jej się miejsce, czy tam jest w kolejce i nie dostaje tego miejsca. Nawet sama myśli sobie, że zostanę w domu z dzieckiem i wtedy ma tylko to. Aktywnie w domu to chyba bodajże jest, to jest 500 złotych.
Zapytam pana profesora o to, co zrobić z tymi osobami, które wpadają w taką lukę socjalną, nie żyją na godnym poziomie, a nie przysługują im świadczenia socjalne. Jaki tutaj jest na to sposób?
Tu powinniśmy zrozumieć, że nasz system, szczególnie 800 plus zasiłki rodzinne i pomoc społeczna, wyewoluował w kierunku czegoś takiego, że mamy świadczenie powszechne i z tego świadczenia powszechnego korzystają zarówno rodziny bogate, jak i średnie, jak i ubogie. Ubogie rodziny, które mają niskie dochody, no, korzystają relatywnie bardziej z tego powszechnego świadczenia. Więc jeżeli mamy takie powszechne świadczenia, mamy świadczenia z ubezpieczenia społecznego, dodatki do tych świadczeń, to z tego wszystkiego korzystają również osoby uboższe, o takich karierach zawodowych, które nie dawały im jakichś dużych świadczeń emerytalnych czy rentowych, osoby z niepełnosprawnościami. Więc ten system ma tutaj, nawet jeżeli z pomocy społecznej, tam pomoc społeczna została zaniedbana i wiele osób się nie kwalifikuje do pomocy społecznej, to jednak mamy tą sieć bezpieczeństwa dużo szerzej rozpostartą. I ona chroni mniej lub bardziej, ale chroni. Więc to wykluczenie z pomocy społecznej nie jest tak dolegliwe, jakby ono było, gdybyśmy mieli tylko pomoc społeczną i ktoś by powiedział, aha, no to w pomocy społecznej utrzymujecie kryteria tak nisko, że zaraz najbardziej skrajnie ubodzy nie będą uznani za ubogich i wtedy będziemy chwalili się, że u nas mało osób korzysta z pomocy społecznej. Jeżeli chodzi o ten efekt, bo jeżeli mamy tu pewien paradoks, coraz więcej osób jest wykluczonych z pomocy społecznej, a widzimy, że ubóstwo skrajne spadło z 2023 do 2024. To ktoś by powiedział, jak to się dzieje? No to dlatego, że te świadczenia, które są przeznaczone dla tych najuboższych, one odgrywają coraz mniejszą rolę, kiedy rozwijamy te świadczenia o charakterze powszechnym. Ja to nazywam proporcjonalnym uniwersalizmem i w takim ujęciu, no to mamy świadczenia powszechne i do nich mamy dodatkowo również świadczenia dla tych, którzy bardziej potrzebują większej pomocy. I to jest właśnie ten filar proporcjonalny. Powinniśmy dbać o ten filar, szczególnie jeżeli rząd mówi, że teraz nie mamy pieniędzy, bo procedura nadmiernego deficytu, bo wydatki na obronność i tak dalej. No to dobrze mówię, to możemy teraz nie waloryzować 800+, dajmy na to, bo to jest drogie i potrzebujemy pieniędzy gdzie indziej, ale jeżeli chodzi o te zasiłki rodzinne dla ubogich rodzin, czy pomoc społeczną dla najuboższych, no to przynajmniej tutaj zadbajmy o to, żeby to było dobrze zaprojektowane i wtedy znaczenie tego dla tych najuboższych będzie dużo większe, chociaż w całości obrazu ubóstwa relatywnego, no może nie mieć takiego dużego znaczenia, przynajmniej jeżeli tego zasadniczo nie podniesiemy zarówno kryteriów dochodowych z pomocy społecznej, jak i zasiłków rodzinnych i kryteriów do zasiłków rodzinnych.
I na zakończenie, panie profesorze, aż 5 milionów Polaków jest ubogich. Jakie są skutki społeczne takiego stanu rzeczy? Dla nas jako dla narodu, dla wspólnoty pewnej, no i gospodarcze również.
Jeżeli myślimy o wspólnocie, to oczywiście każda wspólnota i testem na to wspólnotowość jest to, jak się traktuje najbiedniejszych. I to, że pomoc społeczna wyklucza najbiedniejszych, to jest pewien symptom tego, że wspólnota no, źle działa, że tutaj zadbanie o tych najbiedniejszych jest problematyczne. Nawet jak uznamy, że dobrze, ale ze względu na inne świadczenia, to mamy do czynienia ze zmniejszeniem ubóstwa, ale tylko skrajnego, bo to relatywne wzrasta. No więc tak bym to postrzegał. Gdy myślimy sobie tak filozoficznie o tym, co jest testem na dobrej jakości społeczeństwa, no to jest testem, jak dbamy o tych, którzy są w najgorszej sytuacji. Czy tutaj ustawiamy te systemy, które mamy, tak, żeby ci w najgorszej sytuacji mieli najlepsze zabezpieczenia, żeby ich sytuacja się poprawiała, jeżeli się poprawia całej gospodarce na przykład i całemu społeczeństwu, to żeby im poprawiało się może szybciej niż całemu społeczeństwu, a nie wolniej. No i tutaj tak bym widział dobrze funkcjonującą wspólnotę na zasadzie solidarności, sprawiedliwości społecznej. No i jeśli chodzi o tą tak funkcjonującą wspólnotę, no to wydaje mi się, że to, że ministerstwo ma takie problemy, żeby przynajmniej tą reformę przepchnąć przez rząd i przez parlament, no to oznacza, że tam myślenie w tych kategoriach jest jakoś nieobecne, przynajmniej na poziomie rządowym. Inne priorytety dominują. No oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że jeżeli wspólnota jest zagrożona z zewnątrz, no to powinniśmy inwestować w obronność. To tak, ale no nie zapominając o tych, którzy są w najgorszej sytuacji, no bo musimy też i o nich dbać w ramach takiej, no tak jak pan wspomniał, tej wspólnoty i wspólnotowości, i solidarności z tymi, którzy są w sytuacji najgorszej. Nie tylko w sensie takim, że no tu nawołujemy do dobroczynności, ale też w sensie takim, że państwo, samorząd mają tutaj obowiązki, a te osoby mają określone prawa, które powinny być realizowane.
Pan profesor Ryszard Scharfenberg, Uniwersytet Warszawski, Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu i Stowarzyszenie ATD Czwarty Świat. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam.
Pozdrawiamy. A przy naszym telefonie kolejny gość, siostra Małgorzata Chmielewska, prezeska Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z siostry oglądu i doświadczenia, z czego bierze się ubóstwo i dlaczego my jako Polska, jako rządzący, ale być może też jako obywatele, którzy powinni być wrażliwi na cudzą krzywdę, nie radzimy sobie z tym ubóstwem?
Myślę, że tak naprawdę i realnie to nie jest, broń Boże, usprawiedliwienie naszej bezradności, ale żaden kraj do końca sobie z tym nie radzi, nawet najlepszy. Natomiast mówił tu pan profesor przede mną o zasadzie solidarności. Kim są ci, którzy są najsłabsi? Ci ludzie, z którymi my mamy do czynienia, to są oczywiście ludzie bezdomni, ale także dzieci z rodzin. Mamy fundusz stypendialny, który wspiera ponad prawie 400 uczniów tylko w województwie świętokrzyskim, uczniów i studentów. To o czym świadczy. Co miesiąc młodzież dostaje. To jest młodzież w dramatycznych czasami sytuacjach, młodzież i dzieci. To są ludzie starsi, to są ludzie niepełnosprawni lub też całe rodziny, które borykają się z niepełnosprawnością któregoś jednego lub kilku członków rodziny. To jest duży problem. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, że człowiek w wieku emerytalnym lub też człowiek niepełnosprawny, nie mający prawa do renty, a ten w wieku emerytalnym, nie mający prawa do emerytury, nie zawsze z powodów zawinionych. Tak się ułożyło jego życie. Latami ludzie pracowali na czarno w różnych sytuacjach, później już nie mogli pracować. Dostają nie renty, nie emerytury, tylko tak zwany stały zasiłek, który zresztą od 2 lat jest podwyższony z 700 bodajże 60 zł, proszę sobie to wyobrazić, do 1200-400 zł. Za 1240 zł człowiek niepełnosprawny lub też w wieku emerytalnym, na ogół schorowany, musi przeżyć cały miesiąc. Dowcip też polega na tym, że ten człowiek nie może mieć ani złotówki więcej dochodu. O ile emerytom czy rencistom wolno pracować, o tyle ludziom otrzymującym te stałe zasiłki nie, bo każda złotówka uzyskana poza tym świadczeniem jest odbierana od tego zasiłku. My staramy się jakoś pomagać tym ludziom w bardzo różny sposób, taki, który pozwoliłby im na utrzymanie tego 1200-400 zł. Jak mówię, proszę przeżyć za 1240 zł miesięcznie, kupując leki, opłacając mieszkanie, żywność, środki czystości. Jest to po prostu niemożliwe.
A styka się siostra często z takimi zarzutami osób z zewnątrz, które nie są w tym całym systemie. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało. Oni po prostu nie pomagają innym ludziom, że to takie cwaniactwo, życie na koszt państwa, że różne zasiłki, że ludzie z tego żyją i tak dalej, że każdy powinien sobie poradzić, a przecież nie każdy może sobie poradzić.
Po pierwsze, oczywiście, że się stykam. Również pamiętam taką paskudne, zresztą nie tylko wówczas, ale i obecnie, paskudne komentarze dotyczące w czasach, kiedy był strajk osób niepełnosprawnych w Sejmie. Jak se takiego, to były komentarze internautów, jak se takiego urodziłaś, to nie z moich podatków będziesz go utrzymywać. Myślę, że ta świadomość, ja tu broń Boże nie chcę wrócić do czasów słusznie minionych socjalizmu, sama idea socjalizmu sprawiła, wprowadzona w życie, że biedni byli wszyscy, oprócz tych, którzy kradli i kombinowali. To absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o solidarność i o to, że nie każdy miał szczęście dobrze się urodzić. Dobrze niekoniecznie w bogatej rodzinie, ale to, że się jest, ma jakiś kapitał społeczny w postaci edukacji, w postaci umiejętności życiowych. Nic się dramatycznego nie wydarzyło. Nie wpadło. Mam znajomego, który nawet był chyba rok czy dwa lata w zgromadzeniu zakonnym. To jest człowiek, który ma maturę i się rozchorował ciężko, więc musiał opuścić zgromadzenie. I on musi żyć za 1240 zł. Jego leki kosztują ponad 400 zł miesięcznie. No, oczywiście opłata za mieszkanie i tak dalej. Więc tutaj była mowa o pomocy społecznej. Pomoc społeczna jest absolutnie niewydolna, jeśli chodzi o tego typu sytuacje. Te kryteria są bardzo niskie. Pomoc społeczna jest ograniczona żelazną zbroją przepisów i nie chce lub też nie może reagować na sytuacje dramatyczne. Bywają sytuacje, w których pomoc społeczna do nas dzwoni z prośbą o to, żebyśmy dali jedzenie jakiejś rodzinie, ponieważ rodzina, nie wiem, o złotówkę czy dwa przekracza kryteria. W związku z powyższym pomoc społeczna jest bezradna, ludzie są głodni. Tu oczywiście jest ogromne pole dla solidarności, zwykłej ludzkiej solidarności między ludźmi, ale nie możemy zastępować państwa w tej roli, choć powinniśmy państwo wspierać, albo inaczej, państwo powinno wspierać, to jest zasada pomocniczości, wspierać działalność obywateli. Bieda jest i wcale jest niemała. Pytanie, co to jest bieda? Kryterium biedy. Kryterium dochodowe nie zawsze jest obrazem prawdziwej biedy. To jest jedna rzecz, dlatego że może być dochód w rodzinie no w miarę średni, powiedzmy sobie, a jednak rodzina ma tego typu problemy, chociażby zdrowotne, czy z opieką nad kimś starszym, niepełnosprawnym, że żyje w dużej biedzie. I to jest bardzo ważne kryterium, którego oczywiście system pomocy społecznej nie zauważa i kierując się wyłącznie przepisami.
Siostra Małgorzata Chmielewska, bardzo siostro dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy prezes Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia. A w naszym studiu gość pani Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I jest przy naszym telefonie także pani Magdalena Łukasik, Szlachetna Paczka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznę od pytania do pani dyrektor. Na bazie rozmowy z panem właśnie profesorem Ryszardem Scharfenbergiem, a potem z siostrą Małgorzatą Chmielewską. Mamy dużo do zrobienia jako państwo, gdy chodzi o pomoc społeczną, o system zasiłków, pomagania ludziom, ale także wyciągania ich z bezradności.
Wybił mnie pan z takiego zamyślenia, bo po tych wypowiedziach u mnie się uruchomiło bardzo dużo, no właśnie, takich refleksji. Mamy dużo do zrobienia. Ja może nie tyle chciałabym mówić za państwo, ile właśnie trochę o tej wspólnotowości. Bo my tu żyjemy na Pomorzu Zachodnim i spróbujmy to trochę ograniczyć do naszego regionu. Wpływ na politykę państwa... No nie bardzo mamy. Coś tam wnioskujemy, nasze uwagi w procesach konsultacyjnych różnych dokumentów przesyłamy, ale ten wpływ jest niezmiernie ograniczony, a momentami żaden. Natomiast to, co padło i z ust pana profesora, i z ust siostry Małgorzaty Chmielewskiej, nie zgubmy tej wspólnotowości, bo tu możemy zadziałać nie tyle na tę sferę przepisów, zasiłków, ale kiedy mowa o życiu seniora, kiedy mowa o życiu rodziny, to tu mamy coś do zrobienia. I padało to i trochę wprost, i trochę między słowami profesora Scharfenberga. Jakość życia zależy od zaradności człowieka i rodziny. Do jakiej szkoły dziecko chodzi, jaki ma ten start edukacyjny, tak potem ma szansę ułożyć sobie życie. Nie dalej jak 2 tygodnie temu uczestniczyłam w Kongresie Polityki Społecznej w Krakowie. Wspaniały wykład otwierający profesora Juliana Auleitnera. który udowadniał, że z badań naukowych, z takich bardzo wieloletnich analiz, że kluczowa dla aspiracji edukacyjnych dziecka jest postawa edukacyjna i życiowa ojca. A teraz taka ciekawostka. Na 460 tysięcy rodzin w naszym województwie prawie 106 tysięcy to jest samotna matka z dzieckiem. Tu nie ma ojca. W związku z tym ta prawie 1/4 naszych rodzin i dzieci z tych rodzin, dzieci to będzie mniej, tak, w porównaniu, bo tam na ogół jest jedno dziecko przy mamie, chociaż nie zawsze, jest to, bywa, że jest to mama z trójką dzieci. Ta postawa inaczej się będzie kształtować. A więc jeżeli mamy taką zdrową rodzinę, rodzinę środka, nie mówimy o rodzinach skrajnie ubogich, o rodzinach dobrze sytuowanych, taka przeciętnie żyjąca rodzina, ale tam są wartości, tam są prawidłowe więzi rodzinne, ta rodzina się ochroni. Dzieci mają szansę wyjść z tego zaklętego kręgu o te 2 stopnie wyżej. Ale jeśli tego nie ma, to te szanse są dużo mniejsze. Wiele lat temu uczestniczyłam w Kongresie Polskiej Edukacji. Profesor Dolata pokazywał dane szanse życiowe właśnie w połączeniu z aspiracjami na wejściu, na progu edukacyjnym w wieku lat 7. Dzieci z miast, dzieci z rodzin pełnych i dzieci z rodzin niepełnych. I drugie kryterium to właśnie to kryterium, jak to się mówi, kodu pocztowego z tych maleńkich miejscowości. I on wykazywał te nierówności jak nic i szanse powodzenia życiowego. A więc zostajemy bardzo często w tym niskim progu dochodów, takiej bezradności życiowej. Ale panie redaktorze, zanim drugie pytanie, to jeszcze jedna uwaga. Co się takiego z nami dzieje, z naszymi rodzinami, że właśnie my w naszym regionie mamy najwyższy odsetek, no i teraz aż się boję, jak to powiedzieć, pozbawiania dzieci warunków wychowania w rodzinach biologicznych. Sami rodzice to prowokują. Dzieci są odbierane sądownie i kierowane do systemu pieczy zastępczej. Najwyższy wskaźnik w Polsce. W naszym regionie ponad 4850 dzieci w tej chwili mamy w pieczy. I ten wskaźnik rośnie nam. Ubywa mieszkańcom, ubywa rodzin, ubywa dzieci, a dzieci kierowane do pieczy nie. I jaka jest przyczyna? Bezradność. Niewydolność opiekuńczo-wychowawcza. To tu mamy coś do zrobienia.
Mamy tu coś do zrobienia. Również w tym, że godne życie to jest życie w dostatku materialnym. Nie mówię w przepychu, ale po prostu w przyzwoitych warunkach. Nie pasuje już do tego świata, wyznała pani Agata, która po latach izolacji i trudności finansowych spowodowanych chorobą czuje się, jakby była obca. I w Polsce takich osób jak pani Agata, które żyją w tak zwanej strefie niedostatku, jest aż 17 milionów. Przypomnę, z nami jest pani Magdalena Łukasik ze Szlachetnej Paczki. No właśnie, państwo są znani z tego pięknego weekendu cudów, z dowożenia osobom potrzebującym prezentów, ale robicie także badania dotyczące tej polskiej biedy i tutaj przygotowując się do tej audycji, zrobiło na mnie wrażenie to właśnie, że osoby w takiej skrajnej biedzie, czy nawet w biedzie, w niedostatku, społecznie znikają, one się wstydzą, gdzieś się chowają. One po prostu cierpią nie tylko fizycznie, ale i psychicznie.
Tak, oczywiście, bo faktycznie no, bieda to jest takie zjawisko bardzo wielowymiarowe. To nie jest tylko i wyłącznie brak pieniędzy, to są bardzo różne wykluczenia, ale też rzeczywiście kwestia psychiczna. My w Paczce wiemy, że to, co ludzie znajdują w paczkach, jest dla nich bardzo ważne, dlatego że odpowiada na ich potrzeby. W paczce to, co darczyńcy przygotowują, jest dokładnie odpowiedzią na to, czego rodzina potrzebuje i są to rzeczy, które mają szansę zmienić jej sytuację. Ale też wiemy, że to, co jest niezwykle ważne dla tych rodzin, to jest to, że ktoś zapukał, ktoś zapytał, jaka jest wasza sytuacja, ktoś się zainteresował, ktoś zwrócił uwagę, a ta paczka, oprócz tego, że są tam zapasy mąki i proszku, jest takim przypomnieniem, że gdzieś tam po drugiej stronie jest człowiek, który pomyślał o mnie. I to, co często też słyszymy od rodzin, to jest to, że większą wartość mają, nie wiem, czapki, które są przez darczyńców przygotowane, po ręcznie zrobione na drutach, albo jakieś życzenia napisane ręcznie. Że to są takie rzeczy, które przywracają człowiekowi godność, która akurat przy wykluczeniach jest naprawdę bardzo ważna.
Przypomnę, że Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu po tym swoim raporcie dotyczącym właśnie skali ubóstwa w Polsce stwierdza, że doraźne wsparcie nie wystarczy. Potrzebne są decyzje, które realnie przybliżą Polskę do europejskiego celu zakończenia ubóstwa i bezdomności do 2030 roku. W kontekście, o czym pani dyrektor mówiła, tego wspólnotowego podejścia, ale także systemowego, czyli czy to organów państwa, czy to organów samorządu. Widzi pani szansę na to, że zakończymy ubóstwo i bezdomność do 2030 roku, pani dyrektor?
Szczerze?
Szczerze.
Nie. Wydaje mi się, że nie. I to jest podyktowane nie tylko moją intuicją, ale obserwacją tego wszystkiego. Już 17 lat pracuję w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. Analizujemy wszystkie wskaźniki. To jest związane także z ludzką mentalnością, z kulturą lokalną, z tym, w jaki sposób my jesteśmy gotowi także rozwiązywać własne problemy. I na ile jesteśmy otwarci, to o czym przed chwilą pani Magdalena mówiła, właśnie na drugiego człowieka. A z tym mamy problem. I to dzisiaj jest coraz większy problem, tak? My się atomizujemy, my przestajemy siebie słyszeć wzajemnie. Staramy się oczywiście uruchamiać rozmaite działania. To może takie dwa przykłady chociażby z działań samorządu województwa. Wspólnie z gminami naszego województwa oraz powiatami uruchamiamy aktualnie, właśnie teraz, przez ostatnie 2 miesiące, całą sieć na przykład lokalnych klubów rodzinnych w małych miejscowościach dla matek z maleńkimi dziećmi od urodzenia, a nawet jeszcze wcześniej, do 5. roku życia. Jaki jest cel? Budowa prawidłowych więzi w rodzinie. Bo jak ma mama, która sama nie dostała tego wzorca ani od ojca, ani od mamy, jak ona ma przekazać ten podstawowy kapitał emocjonalny swojemu dziecku? A mówi się o tym, że inwestycja w dziecko do 5. roku życia, zapewnienie optymalnych warunków rozwoju i tej pierwszej naturalnej edukacji przynosi największą stopę zwrotu. To jest najlepsza inwestycja. I ten okres chcemy chociaż w ten sposób na razie przyjrzeć się, jak to nam zadziała, właśnie zagospodarować, stworzyć te warunki w gminach, żeby one prowadziły to dla swoich mieszkańców. I druga rzecz, jeśli chodzi o seniorów, znowu kolejna sieć w regionie, znowu w małych miejscowościach, Centra Aktywności i Wolontariatu Seniorów. I jaki mamy już efekt po otwarciu 2, gdzie seniorzy mówią: no właśnie, ja przez ostatnie 5-6 lat po śmierci żony siedziałem w domu. Ja myślałem, że ja już nigdy nie wyjdę, tylko umrę samotnie, ale ktoś do mnie zapukał. Człowiek starszy ufa człowiekowi starszemu. I jak ten senior aktywniejszy po niego zapuka i go zaprosi, nie inwazyjnie, nie na jakieś tańce, nie na od razu na wycieczkę, ale na małe kameralne spotkanie w takim miejscu, na wspólny spacer, on się odważa wyjść z tego domu. I to są bardzo ważne, te maleńkie kroki, które mogą ożywić wspólnotę lokalną do takiej uważności, przyglądania się, kto z jakim problemem i gdzie żyje.
Wrócę do takiego mitu, który pokutuje w części społeczeństwa, że po prostu masa ludzi, która korzysta ze wsparcia różnego rodzaju zasiłków, z pomocy społecznej, to są cwaniacy. I chociażby dziennikarz Gazety Wyborczej zrobił takie badanie, jak to wygląda w przypadku dwuosobowej rodziny, gdzie rodzice są bezrobotni. A dodajmy, że taki zasiłek dla bezrobotnych wcale nie jest łatwo uzyskać. Naprawdę trzeba się mocno postarać. W każdym razie dziennikarz wyliczył, że taka rodzina z dwojgiem dzieci, dwuosobowa, uzyskuje, czyli razem czteroosobowa, 3132 zł z zasiłków dla bezrobotnych, 1600 z tytułu 800 plus za dwoje dzieci oraz 160 zł miesięcznie zasiłku okresowego. W sumie daje to nieco ponad 4890 zł i spróbujmy przeżyć w cztery osoby za 4890 zł dzisiaj. Wydaje się to nierealne, a przynajmniej godnie przeżyć, bo tak. Przeżyć może mogli. chcielibyśmy, ale to będzie życie w wielkim upokorzeniu. I wrócę tutaj do pani Magdaleny Łukasik. Czy państwo się często stykacie z takimi opiniami, że wspieracie tych sprytnych, przebiegłych, że ta bieda wcale nie jest tak dojmująca, jak to przedstawiacie przed właśnie tym weekendem cudów Szlachetnej Paczki?
No to, tak, zdecydowanie jest tak i też myślę, że całkiem niedawno mieliśmy taki przykład w telewizji, że ta mitologia związana z tym, że bieda wynika z jakiegoś, nie wiem, stanu umysłu, to jest cały czas mitologia naprawdę niezwykle dobrze trzymająca się w naszej kulturze. Myślę, że to jest jakiś w ogóle system ochronny, to znaczy myślę, że ludziom, którym się po prostu w życiu udało, a udało się właśnie dlatego, że gdzieś mieli jakiś kapitał zbudowany w swoich rodzinach i dzięki temu są w lepszym miejscu niż inni, albo po prostu się nam troszeczkę poszczęśliło w życiu niż innym, oni trochę mają taki system, w którym tłumaczą sobie, że dobra, innym się nie poszczęściło, pewnie są sobie sami winni. Myślę, że to jest jakiś taki mechanizm, z którym dobrze by było coś zrobić, bo jednak taka empatia, która pozwalałaby nam po prostu pomagać innym i zwrócić uwagę na to, że no, może nie wszyscy mieli tyle szczęścia, co my, no, pozwalałaby budować też tą wspólnotowość, o której rozmawiamy też troszkę. Ja też jak słucham wszystkich państwa tutaj, to zastanawiam się, że tak trochę myślę, czy naprawdę musimy podchodzić w taki zero-jedynkowy sposób, że albo polityka socjalna, albo ta wspólnotowość. Ja nie wiem dlaczego, ale nie, czy nie jest jednak tak, że powinniśmy liczyć na taki kraj, gdzie to wszystko razem działa. Bo dobra polityka socjalna, która odpowiada na potrzeby, która nie powoduje takiej luki socjalnej, o której profesor opowiadał, no na pewno powodowałaby lepszą sytuację w naszym kraju, ale też ta wspólnotowa jest sytuacja, w której mamy różnego rodzaju organizacje pozarządowe, w których można się angażować. To też jest pole do przecież jakiegoś wejścia w ten świat i pomagania wspólnego. Pomagania, które przecież nie tylko daje coś innym, ale nam samym.
No i na zakończenie pani dyrektor Dorota Rybarska-Jarosz, ja przypomnę, że Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu apeluje m.in. do rządzących o opracowanie nowej strategii przeciwdziałania ubóstwu i bezdomności na lata 2028-2034. Strategia strategią, ale trzeba poruszyć, myślę, tak jak pani dyrektor mówiła, ludzi, żeby byli bardziej wrażliwi na drugiego człowieka i wtedy będziemy w innym miejscu zupełnie, chociażby w roku 2034. Albo 2030.
Tak, bardzo mi się podoba to podejście, o którym mówiła pani Magdalena, że to powinno pójść równolegle. Problem polega na tym, że my nie mamy wpływu na politykę krajową i wszystko, co możemy robić, to możemy robić na tym naszym polu, czyli budować prawem lokalnym, programami naszymi regionalnymi te luki w jakiś sposób troszkę zawężać. Ale coś optymistycznego na koniec, panie redaktorze i szanowni państwo. Otóż wskaźnik zasięgu zagrożenia ubóstwem w naszym regionie jest niższy niż średni dla Polski. I to jest naprawdę optymistyczne. To się mierzy w takich makroregionach. My należymy do takiego makroregionu z województwem lubuskim i wielkopolskim. I zarówno w tym zagrożeniu ubóstwem relatywnym, jak i tym ubóstwem skrajnym mamy wskaźniki nieco bardziej optymistyczne.
To zakończmy w takim razie tym dobrym akcentem. Pani Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I była z nami także pani Magdalena Łukasik, Szlachetna Paczka. Dziękujemy.
Dziękuję.